W audycji Masz Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Ja dziś spróbuję odczarować pewną liczbę. Taką, która zazwyczaj kojarzy nam się z pechem, a mianowicie 13 każdego miesiąca i to jeszcze w piątek, to już w ogóle boimy się wstać z łóżka. A tymczasem 13. Może to być dobra wiadomość dla tych, którzy ją otrzymają. Taka moda też na 13 teraz, bo 13 emerytura pewnie będzie wypłacona w kwietniu, a w luty to czas nagród dla sfery budżetowej. To właśnie wtedy sfera budżetowa otrzymuje 13. Co to takiego ta 13? Czy to relikt jakiejś zamierzchłej przeszłości, czy wręcz premia motywacyjna, czy wyrównanie może jakichś braków? Pytam o to Beatę Kalinowską z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry. Trzynastka to dodatkowe wynagrodzenie roczne i ono przysługuje tylko i wyłącznie pracownikom zatrudnionym w jednostkach sfery budżetowej, którzy są dodatkowo, powiedzmy, wynagradzani właśnie, jeżeli chodzi o taką sferę zatrudnienia.
Za to, że jak komuś trzeba coś zamrozić, podwyżki, to oni są pierwsi na pewno do tego, prawda? Więc może chociaż tą trzynastką.
Jest to jakby, prawda, bonus taki dodatkowy dla pracowników. No oczywiście to nie jest żadne wyrównanie. To jest po prostu coś ekstra. To jest, jak sama nazwa wskazuje, dodatkowe wynagrodzenie, ale to jest też raczej traktowane w charakterze pewnej nagrody, tak, za cały rok pracy. Zwłaszcza, że orzecznictwo jest tu teraz już takie, że jednak chodzi tutaj o taką faktyczną pracę. Nie tylko zatrudnienie, ale faktyczne wykonywanie obowiązków przynajmniej przez rok, a jeżeli nie przez rok, to przynajmniej przez okres 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym.
Czy tutaj pracodawca, ten, który pracodawcą jest w sferze budżetowej, czy ma jakieś pole manewru, że to on określa, kto otrzyma bądź nie otrzyma tej trzynastki, bądź też wpływ na jej wysokość?
Nie, tutaj przepisy określają zarówno wysokość, to jest 8,5% z wynagrodzeń uzyskanych właśnie w danym roku kalendarzowym, za którym ta trzynastka przysługuje. Natomiast aby utracić prawo do trzynastki, no to już trzeba spełnić określone warunki, również określone w ustawie, ale to już muszą być naprawdę zachowania bardzo
niegrzeczne.
Tak jest.
Może raczej naganne trzeba byłoby powiedzieć. Do kiedy pracodawcy mają obowiązek wypłacenia tej 13 pensji?
Do końca marca, a więc już powoli trzynastki zaczęły być wypłacane, z tego co wiemy, bo też dużo zapytań było w tym temacie. Jak zresztą co roku, najwięcej problemów jest właśnie z tym, czy rzeczywiście tutaj trzeba przepracować te pół roku, a więc przebywając na przykład na zwolnieniu lekarskim czy na świadczeniu rehabilitacyjnym, trzeba pamiętać, że to nam ograniczy to prawo w ten sposób, że jeżeli nie przepracujemy te 6 miesięcy w danym roku, nie nabędziemy prawa do dodatkowego wynagrodzenia. I to zwolnienie od chociażby lekarskie też pomniejsza nam tą trzynastkę, prawda? Także ona wtedy będzie w wysokości zdecydowanie mniejszej. Nie bez wpływu na to dodatkowe wynagrodzenie jest ten też okres tej pandemii naszej, dlatego że przecież bardzo wielu pracowników korzystało z długotrwałych zasiłków opiekuńczych, mm-hmm, prawda, na dzieci, no bo taka była potrzeba. I jeżeli to się skumuluje ze zwolnieniem lekarskim, czy ewentualnie jakimiś innymi zwolnieniami od pracy, może to spowodować, że nie nabędziemy tego prawa, bo nie mamy tych 6 miesięcy. Podobnie problem pojawił się z pracownikami administracji i obsługi w placówkach szkolnych, przedszkolnych, tak? Dlatego, że tamci pracownicy dużą część czasu spędzili na przestoju. Dlatego, że tam były wyznaczane dyżury pracy. Oni się stawiali do pracy tylko w wyznaczone dni. W pozostałe dostawali oczywiście wynagrodzenie, ale był to okres przestoju, co również wpłynie na wysokość.
To też może być...
To też pomniejsza dodatkowe wynagrodzenie, ponieważ to dodatkowe wynagrodzenie liczy się jak ekwiwalent za urlop, więc tu się przyjmuje, powiedzmy sobie, takie składniki, które się przyjmuje do wyliczania, a wyłącznie włącza się określone, między innymi właśnie wynagrodzenie za czas przestoju.
Rozumiem, że to jak wygląda ta trzynastka, to znaczy jej wysokość oraz te wszystkie pomniejszenia, to nie wynika z widzimisię pracodawcy, tylko jest to ustawowo określone i on też nie może na przykład powiedzieć, że sytuacja jest trudna w szkole, bądź też, nie wiem, w szpitalu czy gdzieś indziej i takich trzynastek nie będzie, bo jest to wtedy podstawa do tego, żeby swoich praw dochodzić, prawda?
Tak jest, to już nie ma, to nie jest jakby nagroda czy premia, która zależy od uznania naszej pracy przez pracodawcę. Jest konkretny przepis, który wskazuje, jakie należy spełnić przesłanki, żeby ją otrzymać i jaka jest jej wysokość.
Jeżeli przepracowaliśmy te pół roku, jesteśmy pracownikiem nowo zatrudnionym, to też nam przysługuje taka trzynastka?
Warunkiem jest przepracowanie, tak, całego roku.
W ogóle całego roku,
całego,
tak?
roku, ale tam są oczywiście w przepisie wskazane sytuacje, kiedy przynajmniej te 6 miesięcy jest wymagane.
Rozumiem, że wysokość to średnia jakaś. Nie tak, że ta 13 pensja to jest to, co dostajemy z co miesiąc.
To jest mniej więcej to porównywalne, samo, tak? bo to wychodzi 8,5% z tych naszych wszystkich składników wynagrodzeń, poza oczywiście określonymi w ustawie, która się wyłącza, łącznie także z wynagrodzeniem za urlop. Tego wynagrodzenia nie wyłącza się z podstawy 13. Mniej więcej myślę, że wychodzi to właśnie taka dodatkowa pensja dla pracownika.
I uznaniowości tutaj nie ma.
Nie ma.
Pomniejszenie o na przykład każdy miesiąc, który był nieprzepracowany, a był na tym przestoju.
I każdy dzień nawet.
Nawet każdy dzień, oj. Dobrze, i do końca marca możemy się tego spodziewać na swoich kontach, bo on tak powiedział, możemy się tego spodziewać na swoich kontach, akurat z radio publiczne, nie z sferą budżetową. I tutaj trzynastka nie przysługuje, ale tak... Myślę, że nie ma przeszkód, prawda?
Dokładnie, dlatego że przecież pracodawcy mogą wypłacać taką trzynastkę również na mocy swoich obowiązujących u nich przepisów wewnętrznych, układu zbiorowego, regulaminu wynagradzania, gdzie mogą już wprowadzać własne jakby przesłanki do nabycia prawa do takiej nagrody, czy też do jej utraty.
Ale to już jest dobra wola pracodawcy i to on decyduje. Rozumiem, że pewnie ze związkami zawodowymi tutaj ustalają i wysokość takich nagród, i też regulamin, bo to już ustawa tego nie reguluje.
Tak.
Dobrze, jeżeli nie podoba nam się to, co wpłynęło na nasze konto, czy możemy się gdziekolwiek odwołać, o coś zapytać, kogoś zaskarżyć?
Przede wszystkim każdy z nas, każdy z pracowników ma prawo wglądu do swojej dokumentacji płacowej, czyli możemy pójść do księgowości, poprosić, żeby pani księgowa nam wyjaśniła, jak została naliczona, co zostało przyjęte, co wyłączone z takiego dodatkowego wynagrodzenia. Możemy także na mocy obowiązujących całkiem od niedawna, no w sumie już chyba drugi rok przepisów, czy trzeci, że możemy poprosić o odpis tej naszej dokumentacji płacowej, prawda, gdzie tu pracodawca w ciągu 30 dni nam taki odpis musiałby przekazać i wtedy mamy jasny wgląd do tego, co tam się zadziało z tym naszym wynagrodzeniem.
A jakie są jeszcze możliwości zmotywowania, bo to tak trochę jednak działa motywująco taka trzynastka i działa też tak, że chce się przepracować ten cały rok, żeby akurat pracodawca nam nie pomniejszał, prawda, tego naszego wynagrodzenia ani o dni, ani o miesiące. Czy takie jakieś premie motywacyjne też są w kodeksie pracy przewidziane?
Nie, w przepisach kodeksowych mówi się tylko o nagrodzie, że tutaj pracodawca może nagradzać swoich pracowników, natomiast premie motywacyjne, czy premie uznaniowe, czy inne formy nagrody, no raczej wynikają z przepisów już tych wewnętrznych, obowiązujących u pracodawcy, aczkolwiek rzeczywiście jest to dobry instrument do motywowania pracowników, prawda, który to pracownik, no jakby jeżeli wie, że dostanie coś ekstra, to myślę, że to wpłynie na jego wydajność pracy na pewno.
22 minuty po 13. Zanim przejdziemy do tematu, który jest całkowicie świeży i nowy, a mianowicie 2 dni wolnych za oddanie krwi bądź osocza. Ktoś wyliczył, że można, oddając osocze co 2 tygodnie, bo chyba taka jest możliwość, całkiem sporo wolnego uzbierać. I to budzi trochę kontrowersji, czy nie wiem, czy kontrowersji, ale tak się zastanawiam, jak pracodawcy sobie radzą z takimi dwoma dniami wolnego. dla każdego, kto odda krew. I jak to w ogóle traktować? Można pójść w piątek i wrócić we wtorek?
No tu jest problem, ale zacznijmy od tego, że z dniem 26 stycznia bieżącego roku właśnie zmieniła się ustawa o publicznej służbie krwi. Został dodany przepis, dzięki któremu pracownicy otrzymują właśnie jeszcze jeden dodatkowy dzień zwolnienia od pracy. Zapis jest taki, że honorowy dawca krwi, który oddaje krew, jego składniki, w tym osocze, po przebytej chorobie COVID-19, ma prawo do zwolnienia od pracy w dniu, w którym oddaje krew i składniki, oraz w dniu następnym. To uprawnienie przysługuje na podstawie zaświadczenia wydanego przez stację krwiodawstwa przez okres 6 miesięcy od dnia wydania takiego zaświadczenia. I teraz problem jest taki. Chodzi o dni.
Problemów to ja zaraz znajdę bardzo dużo tutaj.
No tak, ale tutaj, czy chodzi tu o dzień roboczy, czy o dzień kalendarzowy, prawda? Bo przepis nam tutaj nie wyjaśnił dokładnie. Oczywiście, jeżeli ktoś pracuje w systemie takim podstawowym od poniedziałku do piątku, to prawda, wiadomo, że dwa kolejne dni korzysta z takiego zwolnienia, nie ma problemu. No ale już problem może się pojawić w sytuacji, kiedy praca jest na przykład w równoważnym systemie czasu pracy wykonywana albo zmianowa, no bo pracownik jeden dzień pracuje, drugi ma wolny, albo praca zaczyna się o 22 do 6 rano i teraz który to dzień? No, jeżeli przyjmiemy, że jest to jednak dzień kalendarzowy, to on trwa do godziny 24. Więc tak wychodzi na to, że taki pracownik ma dwa dni, ale w sumie wychodzi tylko ten jeden dzień roboczy, więc myślę, że tutaj jego dzień roboczy, więc wydaje się, że no pracodawcy mają z tym już problem i myślę, że pracodawca może ściśle się trzymać jednak tych przepisów, prawda? Natomiast wydaje mi się, że jednak ta argumentacja systemowa powinna jakby przeważać na tą wykładnią językową, jeżeli zamiarem ustawodawcy było to, że ten dzień dodatkowy wolny, ten dzień następny ma być benefitem, prawda?
Więc do tej pory był jeden i nie było żadnych problemów, tak?
Tak jest, tak jest. Natomiast no tutaj są te dwa i to też, ale to ma być zmienione. Czytałam, że już te zmiany powoli jakby w tym kierunku to zmierza, żeby jednak to było ściśle określone, żeby nie było żadnych wątpliwości.
Pracownicy jakoś sobie z tym radzą, bo stacja krwiodawstwa w czwartki jest dość gęsto oblegana. Nawet czasami trzeba stać w kolejce, słyszałam, żeby zdać krew właśnie. I czwartek i wtedy piątek rzeczywiście.
Przedłużyć weekend.
Tak, i można sobie przedłużyć weekend, ale jeżeli to będzie piątek.
No i tu właśnie mamy ten problem, bo piątek, następny dzień jest sobota. Jeżeli nie pracujemy w ten dzień, no to generalnie przepada nam. Natomiast gdybyśmy jednak brali pod uwagę tą taką interpretację systemową, no to chodziło jednak o zwolnienie od pracy, więc wydaje się, że wtedy taki poniedziałek powinien być kolejnym dniem wolnym od pracy. No ale myślę, że dopóki nie będzie to wynikało wprost z przepisów, no to oczywiście pracodawcy mogą
zawęzić. A pracodawcy w ogóle mają tutaj jakieś pole manewru? Nie mają, prawda? Bo jeżeli ustawą jest wprowadzone na czas trwania pandemii, prawda?
Tak,
to nie
tak,
jest tak,
tak,
tak, że
tak,
to na zawsze.
Tak jest, tak. To jest ograniczone czasowo. Oczywiście naszym tutaj z takim stanem specjalnym, że tak powiem. Natomiast pracodawca oczywiście musi zwolnić pracownika. To nie jest jego wolny wybór. Tylko może powiedzieć, że skoro to jest do 24, no to ograniczy to zwolnienie tylko do 24. Pracownik będzie musiał na przykład przyjść
od 24 do 6 rano. Spełnić swój dyżur, który tak mu został następnego dnia do 6 rano.
Pozostaje tylko wierzyć w zdrowy rozsądek pracodawców, tak, i jednak w to, że te osoby oddają krew, prawda? Ten przepis dotyczy przede wszystkim honorowych dawców krwi, prawda?
I osocza.
I oczywiście.
Bo o ile krew można oddawać dość rzadko.
Tak,
to nie wiem, że dość rzadko, ale jest ten odstęp czasu dość spory. O tyle osocze można oddawać co 2 tygodnie.
Tak.
No właśnie. I też przysługuje 2 dni wolne
tak
wówczas. I też
tak.
Pracodawca nie może odmówić.
Nie może odmówić.
My wystarczająco się dobrze zachowamy w momencie, kiedy przyjdziemy z takim zaświadczeniem, nie wiem, 2 dni po tym, jak mieliśmy pracować? Czy powinniśmy jednak pracodawcę uprzedzić?
Tak, jeżeli się da, no to no, pracownik powinien uprzedzić tego pracodawcę, tak? Bo zwłaszcza jeżeli pracujemy w takim systemie pracy, na przykład czy zmianowej, czy równoważnym, gdzie trzeba tego pracownika zastąpić. No ale jeżeli już trzymamy się ściśle przepisów, to pracownik powinien niezwłocznie powiadomić o swojej nieobecności, o długości trwania, prawda? Więc nie zwlekać, tylko w tym dniu powiedzieć, że korzystam z takiego zwolnienia i
a nawet dobrze było dzień wcześniej powiedzieć. Myślę, że tak pracodawca jest, byłby zadowolony.
Oczywiście, że tak.
I atmosfera byłaby fajna, no chyba, że pracujemy zdalnie i pracodawcy nie jest aż tak bardzo istotne, czy jesteśmy w miejscu pracy, czy nie. Z pracą zdalną sobie już doskonale umiemy poradzić. Jeszcze o wynagrodzenie za te dwa dni zapytam. To tak jak za urlop, za zwolnienie
tak,
lekarskie?
To się oblicza, to jest oczywiście usprawiedliwiona nieobecność i tutaj pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie obliczane tak jak wynagrodzenie za urlop. Czyli tutaj nic nie tracimy, są brane te wszystkie składniki wynagrodzenia, tylko że z tego miesiąca, w którym to zwolnienie nastąpiło.
A dlaczego 6 miesięcy jest ważne, to zaświadczenie, że możemy się rozliczyć z pracodawcą w ciągu tych 6 miesięcy, tak?
Jak gdyby korzystamy na razie z tego uprawnienia, no tak ustawa, tak ustawodawca sobie to wymyślił, że na razie jest to przez 6 miesięcy. Być może to zostanie przedłużone, jeżeli nasza pandemia potrwa trochę dłużej.
I to
oby nie.
Rozumiem, że my to pracodawcy musimy dostarczyć. Nie ma tak jak na zwolnienie, czy że to pracodawca już wie od razu w systemie, widzi, że byliśmy oddać krew i że te 2 dni wolne nam przysługują. Nie.
Tak, to musimy przedłożyć, ale oczywiście to do akt osobowych nie idzie. Taki dokument nie ma potrzeby, żeby go przechowywać w aktach osobowych, ale do wglądu jak najbardziej, żeby pracodawca wiedział, że pracownik ma podstawę do korzystania ze swojego uprawnienia.
Ale ja chciałam, żebyśmy porozmawiały o nagrodach jubileuszowych i odprawach emerytalnych, ale to za chwilę o tym. Za 27 minut 14. Ja się trochę wcielę teraz w adwokata diabła, proszę państwa. Znaczy, no nie, źle nazwałam ustawodawcę naszego. Wydaje mi się, że taką intencją ustawodawcy było to, żeby po dniu, w którym oddawaliśmy krew, można się było zregenerować, a nie po to, żeby dać jeszcze kolejny dzień wolny, który ktoś sobie będzie chciał wykorzystać w momencie, kiedy będzie chciał wykorzystać. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że państwo mają pytania dotyczące tego, czy jeżeli na przykład oddają państwo krew w dniu, w którym macie wolne, to czy następny dzień i jeszcze następny można sobie wziąć jako wolny? No chyba raczej z racji krwiodawstwa.
No to jest właśnie ten problem, o którym mówiłyśmy wcześniej. No nie, trudno powiedzieć, jak pracodawca podejdzie do tematu. Jeżeli pracodawca jest, ma tutaj jakby na myśli system cały, czemu to ma służyć, no to udzieli tego dnia, w którym faktycznie pracujemy, a jeżeli następnego dnia mamy wolne w grafiku, no to udzieli nam następnego, na przykład jeszcze za 2 dni tego dnia wolnego. Ale no nie do końca jest to też, to wynika z brzmienia przepisu, bo jest mowa o tym dniu oraz dniu następnym. No i teraz, no tak jak mówię, ten przepis będzie budził problemy w jego realizacji tak naprawdę uprawnienia.
Ja myślę, że wszyscy żyjemy teraz w dość dużym kryzysie i też praca, którą mamy, to jest wartością samą w sobie. I myślę, że tak jednak z pracodawcą warto się dogadywać, bo też rozumiem pana, który tu pracuje w komunikacji miejskiej, że pracują w systemie takim, że i sobota czasami jest, i niedziela, i za ten dzień wolny, za to ma na przykład środę wolną i wówczas jak odda krew, no to tak jakby traci ten dzień wolny.
Traci ten dzień, tak jest.
Tak, no natomiast właśnie to może piątek i kiedy wolna jest sobota, a pan ma zaplanowaną pracę, tylko też z wyprzedzeniem, bo jeżeli sobie pracodawca grafik ustali, tak, kto ma kiedy jeździć, a potem wszyscy pójdą oddać krew.
To trudno będzie, prawda, bo to potem są problemy jednak w zmianie tego rozkładu czasu pracy i szczególnie w niektórych branżach i u wielu pracodawców. Ja, no, ja tak jak no mówię, wierzę w zdrowy rozsądek i pracownika, i pracodawcy, tak żeby każdy z nich tutaj może nie był poszkodowany, ale też jakby miał z tego pewną korzyść, no bo no jednak to są osoby, które działają na rzecz wszystkich, nie oszukujmy się, krew jest bardzo potrzebna.
A literalnie czytając ten zapis w dniu, w którym oddajemy krew i w dniu następnym, więc żadnych tutaj dni roboczych nie widać na horyzoncie. Dobrze, przejdźmy zatem do tych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Czy to, że mamy teraz stan epidemii, wszystkim żyje nam się trochę trudniej. Pracodawcom też może powodować to na przykład, że takie nagrody jubileuszowe zostaną zawieszone, a odprawy emerytalne w ogóle wycofane z użycia.
Tak, dlatego że no, ogólnie ustawa, którą ja mówię antykryzysowa, prawda, z marca 2020 roku, no, wprowadziła możliwość...
Która była na chwilę, obowiązuje do dzisiaj.
Tak, jest mnóstwo zmian do tej ustawy. I ona wprowadziła no, możliwość jednak pracodawcom, stworzyła taką możliwość dla tych, którzy no, w tym, powiedzmy sobie, czasie nie najlepiej funkcjonują, żeby wprowadzić rozwiązania tego typu, jak chociażby właśnie możliwość zmniejszenia pewnych świadczeń, które są przez nich wypłacane, czy właśnie zawieszenia pewnych świadczeń, które do tej pory były u nich wypłacane.
Ale to nie u nich, prawda? Bo nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne to wynikają wprost z kodeksu pracy.
Tak, tak, oczywiście. Znaczy nagrody jubileuszowe nie. Nagrody jubileuszowe mamy tylko pracownicy samorządowi, prawda?
No to
państwowi,
ci, co mają trzynastki.
Służba cywilna i tak dalej, a więc w trochę inna branża. Natomiast no, rzeczywiście nagrody jubileuszowe u tych pracodawców pozostałych jest to
przywilej
przewidziany w przepisach wewnętrznych, w układach zbiorowych czy w regulaminie wynagradzania, więc oni mogą z niego zrezygnować, mogą też ustalić, że one nie będą przez jakiś czas...
Jak mogą z tego zrezygnować bez konsultacji z załogą?
Nie, tutaj oczywiście tutaj jest wymagana konsultacja i zmiana. Jeżeli mamy coś w regulaminie wynagradzania czy w układzie zbiorowym, to zawieszenie czy zrezygnowanie z tego świadczenia wymaga oczywiście odpowiedniego uzgodnienia i zmiany dokonanej z partnerem społecznym. Natomiast ustawa oczywiście pozwala, aby tego rodzaju rozwiązania, czy zmniejszenie tych świadczeń, czy chociażby zmniejszenie w ogóle wymiarów czasu pracy pracownika, to się odbywa poprzez porozumienie z przedstawicielami pracowników, jeżeli u danego pracodawcy nie działają związki zawodowe. Więc pracodawca generalnie może zmniejszyć takie świadczenia. Jeżeli chodzi o odprawę emerytalno-rentową, oczywiście kodeks stanowi o minimalnej wysokości takiej odprawy. Jest to jednomiesięczne wynagrodzenie pracownika i tutaj nie ma możliwości, żeby z tego zrezygnować.
A można to jakoś odłożyć w czasie na przykład? No nie wiem,
nie, też nie. Natomiast oczywiście, jeżeli pracodawca przewidział zamiast jednomiesięcznego wynagrodzenia 3-miesięczne, no to tutaj może po prostu przejść do tego jednomiesięcznego wynagrodzenia. Też ustawa wprowadziła ograniczenie co do wysokości różnego rodzaju odpraw wypłacanych pracownikom w związku z rozwiązaniem stosunku pracy. Ograniczyła je do wysokości 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czyli w tym roku to będzie 28 tysięcy.
To znaczy?
To znaczy, że odprawa emerytalno-rentowa, czy odprawa w związku z rozwiązaniem, likwidacją chociażby, w maksymalnej wysokości jest właśnie ograniczona do tej 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Rozumiem, że takie zmiany w odprawach emerytalnych już nie wymagają negocjacji ze związkami zawodowymi, chyba że pracodawca ma wpisane to w regulaminach wyżej niż w kodeksie, tak?
Tutaj jest wymóg. Tak, tutaj oczywiście z ustawy jak najbardziej, natomiast no, w pozostałych przypadkach, jeżeli jest to przewidziane i chcą to zmienić na zasadzie na przykład zmiany do regulaminu, czy zmiany do układu zbiorowego, no to tutaj tak jak to zostało ustanowione, to tak też musi to być w drugą stronę zrezygnowane w ten sam sposób, czyli w uzgodnieniu z partnerem społecznym.
Czy w ogóle jeszcze zakładowe układy zbiorowe to funkcjonują na Podlasiu?
Mają się słabo, nie powiem. Nie jest ich dużo co roku, jest dosłownie kilka. No ale to też wynika z tego, że mamy taką sytuację, jaka jest. A poza tym no, u nas jednak w województwie podlaskim jest coraz mniej takich dużych zakładów, gdzie funkcjonują, prawda, duże związki, duże organizacje związkowe, no bo przecież wymogiem do zawarcia układu zbiorowego pracy jest to, że funkcjonuje organizacja związkowa. Takich zakładów jest coraz mniej.
W ogóle działalność związkowa chyba już nie jest taka bardzo atrakcyjna.
No, szczególnie w jakichś mniejszych zakładach. To tutaj się ci pracownicy jednak nie przebijają, prawda? I dlatego tam takich organizacji nie ma. Ale w większych zakładach, gdzie jest spora liczba zatrudnionych, to one są. Natomiast często w tych przypadkach jednak strony decydują się na regulamin wynagradzania. Mniej na układ zbiorowy pracy, bo taki układ musi być jednak zarejestrowany w inspekcji, każda zmiana do niego musi być zarejestrowana. Jest, ale z drugiej strony jest to o tyle dobre, że no ktoś ten układ przeczyta, ktoś zwróci uwagę, że tam są jakieś błędy, prawda, więc jest ta weryfikacja zewnętrzna przez organ rejestrujący, co też jest dobre, bo wydawałoby się, no związki zawodowe znają przepisy, pracodawca zna, a jednak bardzo często zdarzają się w przypadki zapisy, które są niezgodne z prawem, albo są to zapisy, które są mniej korzystne od ogólnie obowiązujących dla pracownika.
A przeforsowane przez nawet czasami może i związki zawodowe,
tak,
prawda? Dokładnie. Takie układy zbiorowe pracy, żeby wypowiedzieć, to trzeba się troszkę nagimnastykować, czy po prostu wypowiadamy i koniec?
Już w tej chwili jest to po prostu wypowiedzenie ze strony pracodawcy i tutaj wtedy można myśleć nad nowym układem zbiorowym, ewentualnie nad regulaminem wynagradzania, no bo taki musi być, jeżeli jest odpowiednia liczba pracowników.
744-2222 nasz numer telefonu do Państwa dyspozycji. Ja jeszcze bym chciała zapytać o to, czy pracownika w ogóle można wysłać na emeryturę. Za kwadrans 14 i jak to zwykle w audycji Masz Prawo, ja sobie zaplanuję, a Państwo napiszą scenariusz i tak też może być. Pytanie naszego słuchacza, które nie dotyczy ani nagrody, ani odprawy emerytalnej, ani tym bardziej dni wolnych za krwiodawstwo, ale obiecałam, że odpowiemy, więc odpowiedzmy. Pan jest zatrudniony w polskiej firmie, ale czasowo delegowany do pracy w Niemczech i ma pytanie, jakie obowiązki ma pracodawca, a jakie prawa pracownik, to znaczy, czy powinien otrzymać delegację, transport, czy pracodawca powinien mu zapewnić nocleg oraz wyżywienie?
Tutaj trzeba byłoby rozgraniczyć na dwie sytuacje. Często jest tak, że to oddelegowanie polega na tym, że pracodawca, wiedząc, że ta praca za granicą będzie trwała dłużej, proponuje pracownikowi porozumienie stron w zakresie zmiany miejsca świadczenia pracy i ewentualnie innych składników, prawda, wynagrodzenia i tak dalej. Wtedy mówimy o oddelegowaniu polegającym na zmianie warunków obowiązującej pracownika umowy.
Ale a my w ogóle, przepraszam, musimy mieć miejsce wykonywania pracy w umowie o pracę wpisane?
Tak, oczywiście. Musimy. Oczywiście, ono może być szerokie, ale miejsce powinno być wpisane.
Czyli może być ta Polska, tak?
Może być Polska, jeżeli oczywiście pracodawca prowadzi na terenie Polski jakąś działalność, prawda? Bo też nie ma potrzeby, żeby to robił, jeżeli tylko w jednym mieście na przykład funkcjonuje, prawda? No ale teraz to oddelegowanie powoduje, że taki pracownik no, nie ma diet, czyli tych wszystkich uprawnień, które ma pracownik odbywający podróż służbową, a co wynika z przepisów rozporządzenia. Bo jeżeli nie zrobimy tego na zasadzie oddelegowania, no to po prostu jesteśmy w podróży służbowej i wtedy oczywiście mamy wszystkie te uprawnienia typu dieta, zwrot kosztów przejazdu i tak dalej. Więc to trzeba rozgraniczyć. Natomiast no, przyjmujemy, że taka podróż służbowa może trwać mniej więcej do 3 miesięcy, dlatego że
aż 3 miesiące można podróżować służbowo w Niemczech?
Tak się przyjmuje w piśmiennictwie, dlatego że jak gdyby pracodawca na 3 miesiące w roku może zmienić nam na mocy kodeksu pracy inny rodzaj pracy, prawda?
No tak, oddelegować.
Oddelegujemy, bo to jest inny rodzaj pracy, inne miejsce i tak dalej. Natomiast no jeżeli pracodawca wie, że to potrwa dłużej, no to już wtedy oczywiście powinien oddelegować na zasadzie zmiany miejsca świadczenia pracy poprzez porozumienie stron.
Tutaj chyba było porozumienie stron, bo pan mówi, że podpisywał aneks do umowy.
Tak, tak. W związku z tym, no tutaj strony się porozumiały, że na jakiś czas określony w takim porozumieniu praca będzie wykonywana na terenie Niemiec i w związku z tym tutaj tych diet akurat i innych uprawnień, które wynikają z rozporządzenia, nie będą one przysługiwały.
Ale mogą się pracodawca z pracownikiem umówić w ten sposób i gdzieś to zapisać w umowie, że jednak pracodawca zapewni miejsce zamieszkania,
tak,
bądź też dowóz, no nie wiem, za jakieś wynagrodzenie.
To oczywiście, dlatego że no, jeżeli pracownik już się decyduje gdzieś na dłuższy czas wyjechać, prawda, no to może pewne warunki negocjować, tak żeby tutaj spełnić oczekiwania i pracodawcy, ale też i swoje.
Jeżeli pracodawcy zależy, żebyśmy pracowali na przykład w Niemczech, to my możemy poprosić o to, żeby jednak te sprawy organizacyjne wziął na siebie, prawda? Nie szukać tam na miejscu mieszkania, jechać w ciemno. Ale myślę, że w ten sposób sposób to się odbywa. Natomiast no to cały czas jesteśmy w kodeksie pracy polskim i wszystkie prawa, które mamy. No,
to jest trochę bardziej skomplikowane. Tam są przepisy unijne, że musimy stosować też te warunki, które obowiązują na terenie państwa, gdzie ta praca jest wykonywana, więc i stawka, i odpoczynki powinny być zachowane takie, jak obowiązują w tym przypadku u nas na terenie Niemiec. Ale tutaj jest już to już temat na oddzielną
dokładnie,
audycję.
Dokładnie. I pewnie taka się odbędzie, ale zadam to pytanie, bo obiecałam sobie, że je zadam, więc zadaję. Czy można pracownika wysłać na emeryturę?
Nie można. Tak na siłę, że tak powiem, no nie właśnie. Można. Praca
bo to
musi
prawo,
być przemyślana.
Prawda, a nie
tak.
Obowiązek.
Co więcej, pracodawca w myśl obowiązujących orzecznictwa wydanego w tej kwestii nie może też jako jedyną przyczynę wskazać właśnie nabycie uprawnień emerytalnych. Stanowiłoby to naruszenie równego, dyskryminację po prostu, prawda?
To dlaczego mówimy, że pracownik jest chroniony do czasu emerytury, a potem już nie jest chroniony? To znaczy, że co?
Że już po tym okresie pracodawca będzie mógł zmienić takiemu pracownikowi na przykład warunki pracy i płacy, czyli może zmniejszyć wynagrodzenie, może zmniejszyć wymiar czasu pracy, a w momencie, kiedy jest te 4 lata przed osiągnięciem, tego zrobić nie może.
No dobrze, to już wiemy, proszę państwa, jak wyglądają emerytury, odprawy, nagrody jubileuszowe, a także 2 dni wolne za oddanie krwi, honorowe oddanie krwi, prawda? Honorowe, bo tego nie dopowiedziałyśmy.
Tak, to dotyczy honorowych dawców krwi, akurat ten przepis z ustawy.
2 dni wolne, kalendarzowe, a nie przynajmniej na razie kalendarzowe, a nie robocze. Jeśli będą zmiany, na pewno państwa będziemy o tym informować. A jeśli jakieś pytania jeszcze, to oczywiście odsyłamy do Państwowej Inspekcji Pracy. Pani Beata Kalinowska była naszym gościem. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję.
Na pewno porozmawiamy jeszcze i o pracownikach delegowanych. Audycja Masz Prawo za tydzień, a za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Marcin Kozłowski przywita się z państwem.